Dobry wieczór, Katarzyna Wolnik-Sajna, witam w radiowej szkole pod żaglami. Od razu się usprawiedliwiam. Mało było ostatnio rzeczywiście pieśni morskich w naszej audycji, ale to dlatego, że regaty goniły regaty, impreza goniła imprezę i bardzo dużo działo się w tym żeglarskim świecie. Ale jak przypomnę sobie koncerty podczas The Tall Ships Races, szczególnie na małej scenie, tej na wodzie, gdzie wytworzył się magiczny klimat, to ja zupełnie Państwa rozumiem. Zaskoczona byłam, kiedy miałam tę przyjemność spotkać się z publicznością i zapowiadać poszczególne zespoły, że była tak duża frekwencja. Kiedy pojechałam do Świnoujścia, a tam trwał festiwal Wiatrak, wiele osób pytało mnie, dlaczego tej muzyki nie można posłuchać w radiu. To też ja od razu się poprawiam, a dzisiaj będę niektórym znane zespoły, a niektórym w ogóle nieznane zespoły przedstawiać, a właściwie one same będą się przedstawiać. Kiedyś jeden z moich szantowych guru, marynista, Marek Szurawski powiedział, prawdy na morzu zrodzone znajdziesz w pieśniach. To też pieśni dzisiaj zabrzmią. Zaczniemy od zespołu Klang.
Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Szczecin w imieniu zespołu Klang. Zespół Klang pochodzi z Rzeszowa.
Też początki w zasadzie w tym samym składzie miały miejsce w roku 1993 jako zespół reprezentacyjny 23. Harcerskiej Drużyny Wodnej.
Bo wszyscy wywodzimy się z drużyny harcerskiej i tak to się właśnie stało, że pływając kajaczkami, najpierw później jakiś obóz żeglarski, zaczęliśmy śpiewać szanty, powoli przesadzając się w zespół szantowy.
Także prawdopodobnie za 20 lat najstarszym zespołem świata będą Rolling Stonesi, a później my.
My śpiewamy dlatego szanty, piosenki żeglarskie, bo to nam w duszy gra. Każdy robi to, co potrzebuje i ponieważ no, my jesteśmy autentycznymi żeglarzami, więc no, nie wyobrażamy sobie tego, żebyśmy my, żeglarze, nie śpiewali szant.
Szanty są elementem pewnej szerszej całości, jaką jest kultura marynistyczna, prawda? Z całym pływaniem, z całym, powiedzmy, rytuałem obsługi żagli, rytuałem obsługi trybu, rytuałem trybu życia na pokładzie i powiedzmy, no, o potrzebie i o wartościowości poznawania kultury chyba nikogo nie trzeba przekonywać, a śpiewanie szant jest, powiedzmy, jednym z przyjemniejszych elementów właśnie kultury marynistycznej. Nieodłącznym elementem bywania na żaglowcach i życia, powiedzmy, tak jak dawniej ludzie.
Jeśli chodzi o wartości takie ogólnomuzyczne, to jest to przede wszystkim muzyka na bardzo wysokim poziomie. Znaczy bardzo często jest tak, że zespoły wykorzystują te szanty tradycyjne, które są naprawdę muzycznie pięknymi utworami, dopisując nasze polskie teksty. Natomiast wiele utworów właśnie jest utworami autorskimi. No praktycznie wszyscy ci, co zajmują się szantami, są to niejako zawodowi muzycy, w związku z czym jest to, poziom tej muzyki jest naprawdę zagwarantowany.
Szant jako muzyka żeglarska była no, jednym z niewielu naprawdę naturalnie powstających i rozwijających się folklorów. O tym, że jest to folklor na swój sposób ciągle żywy, świadczy fakt, że powiedzmy dzisiaj, jeżeli ktoś rozpali ognisko, ma gitarę, zagra kilka piosenek, można się założyć, że w ciągu 15 minut zbierze się cała masa innych ludzi, którzy powiedzmy znają te piosenki, nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie je usłyszeli, nie wiadomo dlaczego chcą je śpiewać, ale śpiewają i śpiewają całą noc. To folklor powszechnie kojarzony, powszechnie akceptowany i powszechnie lubiany, dlatego być może no, samo to stanowi wartość rzadko spotykaną może w świecie muzyki ogólnie. I zazdrościmy szczecinianom bliskości morza. Moglibyśmy się troszeczkę nawet górkami zamienić, to znaczy część górek my wam dajemy, wy nam dacie kawałek morza. Jeśli bylibyście w stanie na taki układ pójść, to my jak najbardziej.
Góry przyjmiemy chętnie, morza jednak nie oddamy. A tak śpiewa zespół Klang.
Mój kumpel dzisiaj do mnie rzekł: John, kala, kala, kaciura, yeah. Roboty nie ruszę, choćby się wściekł. John, kala, kala, kaciura, yeah. Ciura, yeah, oh, ciura, yeah. John, kala, kala, kaciura, yeah. Ciura, yeah, oh, ciura, yeah. John, kala, kala, kaciura, yeah.
Szlak przytrawi
ten pieski świat. Do domu jeszcze
raz
pisma.
Dawaj!
I
z nami!
Czuraj, hey! O, czuraj, hej! John, kala, kala, czuraj, hej! Czuraj, hej, o, czuraj, hej! John, kala, kala, czuraj, hej!
Jak szliśmy raz do...
Uwaga, same dziewczyny!
Sto dni się ciągną...
A teraz będą szanty meni!
Hej!
Razem! Churay-hey, oh, churay-hey! John Karakaraka, churay-hey! Churay-hey, oh, churay-hey! John Karakaraka, churay-hey!
Ciągnij go, brachu, ciągnij go, fest!
Mocno! John Karakaraka, churay-hey!
Ciągnij go mocno i force bierz!
John Karakaraka, churay-hey! Churay-hey, oh, churay-hey! John Karakaraka, churay-hey! Churay-hey, oh, churay-hey! John Karakaraka, churay-hey!
A teraz pełna emocji Dominika Żukowska.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dominika Żukowska i śpiewam w duecie z Andrzejem Koryckim. Ja zaczęłam śpiewać szanty jakieś 10 lat temu. Najpierw śpiewałam w zespole DNA, następnie zaczęłam współpracę z Andrzejem Koryckim. I powiem szczerze, że na początku było bardzo wielu przeciwników naszego duetu z racji tego, że uważali, iż kobieta nie powinna śpiewać szant. Bo rzeczywiście szanty są to pieśni pracy, natomiast my głównie specjalizujemy się w śpiewaniu ballad o tematyce żeglarskiej. Ale ja mam taką własną teorię, która mówi o tym, że kto ma śpiewać o tej tęsknocie za marynarzami, którzy wypływają w morze, jak nie kobiety. I my najlepiej wiemy, co wtedy czujemy, jak to boli, jak tęsknimy i jak bardzo chcemy, żeby nasi marynarze byli obok nas. Ona niesie w sobie niesamowitą dozę romantyzmu, ukojenia duszy i przede wszystkim ciszę, którą ja sobie strasznie cenię w muzyce. To jest taki paradoks, ale ja lubię, jak jest wszystkiego bardzo mało, ale jednocześnie niesie to ogromny przekaz i daje niesamowite możliwości emocjonalnego doznania. I właśnie to sobie najbardziej cenię w balladach morskich, dlatego że są to piosenki, które ani stylowo, jeżeli chodzi o style muzyczne, ani tematycznie nie ograniczają się do jakichś wąskich korytarzy, tylko mają spektrum po prostu możliwości, które można wykorzystywać.
Aby potwierdzić to, co przed chwilą mówiła, Dominika zaśpiewa piękną pieśń z tekstem Jerzego Porębskiego.
Gdzieś tam, na krańcach wielkiej wody, gdzieś tam, gdzie giną ludzkie drogi, gdzieś tam, gdzie siedzi stary dobry Bóg, jest dom naszych wszystkich dusz. Gdzieś tam, w syntezie wszelkich światów, gdzieś tam, bez wiary, bez dogmatu. Wśród naturalnych praw do załatwienia mam parę spraw. Po pierwsze, po drugie, dobro traci sens, ostatni popłynę rejs. Gdzieś tam, na drugą stronę cienia, gdzieś tam, gdzie duch materię zmienia. Przejmę ostatnią z wacht, do Kei przytulę.
Co na to wszystko Jerzy Porębski?
Drodzy Państwo, kochani nasi słuchacze, mamy ten kawałek życia, gdzieś około 100 lat do przeżycia. Możemy go przeżyć bardziej lub mniej świadomie. Możemy zdawać sobie sprawę, że żyjemy na Ziemi, która jest częścią Układu Słonecznego i kołysze się gdzieś we Wszechświecie, a możemy na przykład nie zdawać sobie z tego sprawy i w ogóle się tym nie interesować. Mnie się wydaje, w moim wypadku zawsze miałem oczy szeroko otwarte, interesowało mnie, co to jest z tym Panem Bogiem, co to jest z tymi dziewczynami, czy Ziemia naprawdę jest okrągła. I myślę, że ciekawość świata powoduje, że człowiek żyje na pewnym poziomie świadomości, poziomie wiedzy. I dalej mi się wydaje, że w miarę posiadania coraz większej wiedzy człowiek ma większy zasób, ja to nazywam świadomości, zdawania sobie sprawy z tego, co się wokół niego dzieje. Takie śpiewanie, opowiadanie o morzu, jakie ono naprawdę jest, szczurom lądowym, którzy nigdy nie wypłyną w rejs, poszerza wiedzę, poszerza nasze horyzonty, pozwala nam być bardziej szczęśliwym. Bo cóż jest celem naszego życia? Być szczęśliwym i w odpowiednim czasie odpłynąć do Ailo.
Popłynęli sobie, koledzy moi, w rejs. Fale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni, a dla nas zwykłe szare dni. Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje. W cieśninie Drake'a lodu kry, mijają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca zapragniesz północnego słońca. Zaszumi w głowie pełny łyk, mijają dni. Popłynęli, panie Mareczku, sobie koledzy moi w rejs. Popłynęli w rejs. Fale ich kołyszą gdzie? Dla nich dobry los lub zły, im się sen na jawie śni, a dla nas zwykłe szare dni. Pozdrów kolego wyspy moje, pozdrów też śpiące kitoboje, lodem wilgotne, żółte mchy. Przyrzeknij mi, pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie, przywieź nostalgii parę chwil. Popłynęli koledzy moi w rejs. Fafale ich kołyszą gdzie?
Można śpiewać, pamiętaj.
Dla nich dobry los lub zły, im się nocą wiedzie co? Konrad śni.
Ośmielamy was.
A dla nas zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary da pieczęć w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę jeszcze stąd i nim do końca wypadną mi włosy, znów ujrzę z mostku albatros. Przeżyję dobry los lub zły, przyjdą te dni, a na razie popłynęli sobie moi kumple w rejs.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Chciałam was zaprosić do wysłuchania pewnej opowieści. Moje serducho bije dla tego statku, usłyszałam od pani oficer na brygu Fryderyk Chopin. Czy nie jest to dobry początek historii? Nie byłabym sobą, gdybym nie poprosiła o dłuższą opowieść o żeglarskiej karierze Katarzyny Załaban, zwanej przez wszystkich Kaczką. 20-paroletnia żeglarka, która w swojej karierze ma kilka spektakularnych rejsów, związała się z tym żaglowcem na dłużej. To mój dom, tu jestem u siebie. Ostatnio odbyła swój pierwszy kapitański rejs. Spotkałyśmy się na pokładzie podczas tegorocznych regat i wreszcie dowiedziałam się, co ciągnie dziewczyny na morze.
To było w Gdyni, 10 lat temu, prawie dokładnie 10 lat temu. Pamiętam, że chorowałam już wtedy na żaglowce od jakiegoś czasu, a Chopin miał taki, no właściwie trochę jak teraz okres, że był bardzo trudno dostępny dla zwykłego śmiertelnika, jeżeli się nie pływało na szkoły i nie latało na Karaiby. I pamiętam, że trafiłam na niego zupełnie przypadkiem. Jak się dowiedziałam, że jest możliwość popłynięcia, to było tylko tak, 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 tak. I szybki telefon do domu, że wrócę z wakacji jeszcze później niż już i tak wracałam spóźniona, miałam wracać spóźniona.
Wchodzisz na trap, mówisz: dzień dobry, nazywam się Kasia Sałaban. Czy ktoś chciałby tutaj mnie przyjąć do załogi? Tak to się odbyło?
Ja robiłam w Górkach Zachodnich w Gdańsku kurs na sternika i moja instruktorka pływała wtedy na Chopinie jako oficer i powiedziała, że mają wolne miejsca na tygodniowy rejs, który się zaczyna dzień po egzaminie i czy ktoś z nas by nie chciał popłynąć, bo fajna ekipa była na tym kursie i fajnie by było jeszcze popływać razem. Nie pamiętam tego pierwszego wejścia na statek, ale pamiętam pierwszą zbiórkę załogi, bo zostałam wtedy kupiona totalnie, bo wyszedł kapitan Ostry i powiedział, że ten rejs jest sprzedany do Karlskrony, ale popłyniemy tam, gdzie wiatr pozwoli, bo ten żaglowiec pływa na żaglach. I ja już wiedziałam, że moje serduszko bije tylko dla tego statku.
Fredrik Chopin, to jest Emma. Dziękuję za odwodzenie nas, Turku. Bezpiecznej podróży.
Zaczynałam jako zwykły załogant. Ten pierwszy tydzień kompletnie musiałam się wszystkiego nauczyć. Pamiętam to wrażenie, które teraz przeżywają ludzie, których my szkolimy i ja im to też powtarzam, że ja też jak zobaczyłam te liny, to byłam przekonana, że nie da się tego zapamiętać i wiedzieć, gdzie co jest, jak się nazywa i do czego służy. Mimo, że pływałam wcześniej. No ale się okazało, że to nie jest takie trudne. No i faktycznie ten tydzień to był taki tydzień korzystania na maksa z tego, co Chopin oferuje, bieganie po rejach, prace bosmańskie. Dostałam telefon, że jest potrzebny szkielet, czy nie mogłabym przyjechać tam gdzieś w zimie na tydzień. Po czym weszłam do salonu kapitańskiego i usłyszałam, że no to Kaczka, popłyniesz jako drugi, dasz sobie radę, nie? No dasz. Taki dość szybki awans.
Ile miałeś wtedy lat?
Niecałe 19.
Czyli jeszcze przed maturą.
Jeszcze przed maturą, tak. Ja w ogóle klasę maturalną spędziłam w efekcie prawie na Chopinie.
No, to jest taki dźwięk, który myślę znienawidzą niektórzy podczas tego etapu regatowego.
O tak, tak, na pewno, na pewno.
Przerwał nam tu rozmowę o życiu. Jak patrzyli na to twoi rodzice?
Wiesz co, ja mam bardzo nietypowych rodziców. Oni też żeglują i oni też zaszczepiali we mnie i w bracie zawsze różne pasje, zainteresowania, ciągnęli nas na morze i mówili, żebyśmy robili to, co kochamy i to, co nam się podoba. I oni już chyba wtedy byli trochę pogodzeni z losem i pewnie nawet bardziej świadomi tego, jak to się może potoczyć dalej niż ja. Po tym moim pierwszym rejsie na Chopinie była jakaś taka akcja, że statek miał być przeprowadzony na Wyspie Zielonego Przylądka i tam przejęty przez jakąś tam firmę czy organizację w czarter. I to przeprowadzenie na Wyspie Zielonego Przylądka miało się odbywać siłą szkieletu. Nic z tego w końcu nie wyszło, no ale generalnie padła taka propozycja. I ja pamiętam, że wróciłam po tym pierwszym rejsie w ogóle zakochana, zachwycona i rozentuzjazmowana. No i tak nie wierząc kompletnie, że to jest do przerobienia w domu, mówię, że no wiecie, bo taki fajny rejs, no tylko ta matura. No ale jaki rejs? No 2 miesiące, mogłabym jako szkielet płynąć na Wyspę Zielonego Przylądka. No ale od stycznia do marca, no to już nie ma szans, bo bym nie zaliczyła szkoły, no i ta matura i ten. No i myślałam, że moi rodzice powiedzą, no tak, tak, jeszcze się napływasz, jeszcze będzie okazja, jeszcze się powtórzy. A moi rodzice stwierdzili, ale maturę możesz zdać za rok. Więc pamiętam, że wtedy szczęka mi opadła. No tak jak mówię, nic z tego wtedy nie wyszło, ale oni już po prostu chyba czuli pismo nosem i wiedzieli, że to tak łatwo się nie pozbędę tego Chopina z głowy.
Odstawiamy górne rejonowe.
Gate for Class A. Stand by. 3, 2, 1, now.
Dobra, pierwsza wachta, wszyscy w komplecie, to Jędrzej na ster, Piotrek prawe oko, Iga lewe oko, reszta na razie na rufie. Studia już były wybrane wcześniej, bo ja wcześniej 9 lat trenowałam pływanie w monopłetwie i bardziej myślałam, że w tę stronę gdzieś tam pójdę. To żeglarstwo to było zupełnie hobbystycznie wtedy. Pierwszy rok jeszcze jakoś tam to łączyłam, to znaczy pamiętam, że wtedy popłynęłam na miesiąc jako oficer z kanadyjską szkołą pod żaglami, która wtedy miała Chopina w czarterze, a potem miałam taki moment w życiu, że mi się wydawało, że ja chcę dorosnąć. Skończyć studia, pracować w zawodzie, być już dużym człowiekiem i zniknęłam z Chopina. No i jakoś tak przeleciały 2 lata. I po tych 2 latach zadzwonił do mnie Bartek z Kwara, że potrzebują oficera. Pojechałam przekonana, że to 1,5 miesiąca i koniec. No ale zaraz potem był remont, więc to się jakoś zaczęło przeciągać. I w międzyczasie okazało się, że w wakacje mogłabym popłynąć na Tollshipy pierwszy raz. Ale jednocześnie my wtedy startowaliśmy z pierwszymi rejsami niebieskiej szkoły od września. No i okazało się, że tam też jest potrzebny oficer i że mogłabym popłynąć. No i że mogłam popłynąć dzięki temu na Karaiby. Zastanawiania się tam nawet nie było. Pojechałam do Wrocławia załatwiać sobie dziekankę i zwalniać się z prac obu, po czym wróciłam oczywiście, jak tylko to było możliwe, na remont. Ja też miałam wtedy akurat taki w rodzinie moment śmieszny, że mój brat podróżował rowerem po Europie i Afryce, a rodzice mieszkali w Norwegii. Więc rodzina była w kompletnych rozjazdach i nawet prawie nam się udało święta spędzić na 3 kontynentach. Więc właściwie w tym domu nie trzymało mnie kompletnie nic. Popłynęłam na te Karaiby z taką myślą, że właśnie no to jest taki rok przerwy, potem zostanie mi rok magisterki i to już będzie taki dobry moment na powrót do takiego normalnego, dorosłego życia. Już głupie pomysły mi do głowy nie będą wpadały i tak dalej. I nie wiem, czy minęły 2 miesiące, czy nawet nie, czy to po prostu był pierwszy kontakt z Atlantykiem, takim prawdziwym, czy pierwszy kontakt z Karaibami, ale siedziałam sobie kiedyś na wachcie i pomyślałam, że jaki powrót? W ogóle jaki rok studiów? Ja nie chcę robić w życiu nic innego, tylko pływać. Jeżeli mam marnować rok na siedzenie na lądzie, to w ogóle jest kompletnie bez sensu. I podjęłam decyzję, że jak tylko wrócimy do Polski, to jadę do Wrocławia, zabieram papiery z uczelni i że chcę pływać, że muszę tylko wymyślić, jak zarobić na życie, ale że generalnie chcę pływać. No i faktycznie to była rewolucja, bo kompletnie wcześniej nie myślałam, że mogę to robić pełnoetatowo. Pamiętam bardzo, bardzo w ogóle dziwny moment, bo właściwie znowu także przyszła okazja, bo ja płynęłam na Chopinie na te szkoły jako drugi oficer i po remoncie okazało się, że jest potrzeba, żebym popłynęła jako pierwszy oficer. A ponieważ to dawało jakieś szanse na przyszłe zatrudnienie i faktycznie związanie się z Chopinem już na stałe i zawodowo, no to nie można było okazji zmarnować, więc po remoncie zostałam dalej na statku aż do końca Tollshipu w 2013. Więc tak naprawdę spędziłam na statku chyba 9 miesięcy pod rząd. No i ten powrót wtedy był ciężki, bo to już było ogromne zmęczenie z jednej strony, a z drugiej takie poczucie, że jak się teraz w ogóle na tym lądzie odnaleźć, że tak naprawdę wracam kompletnie do niczego, bo studia rzuciłam, pracy nie mam, w portfelu pusto, planów na życie innych niż Chopin brak, a Chopin jeszcze wtedy wcale nie był taki pewny i co to dalej ze sobą zrobić. Nawet osiągnęłam pewien poziom desperacji budżetowej, że tak powiem, i zatrudniłam się w sklepie z butami, nienawidząc swojej pracy z całego serca. Ale na szczęście właśnie wtedy się pojawiła okazja, żeby zacząć współpracować z armatorem.
No to pokaż mi, gdzie mieszka.
No zapraszam, to jest moja kabina. Jak widzisz, no ciasna, ale własna. Nie ma tu może za dużo miejsca, ale jest całkiem wygodnie.
Ile miesięcy tutaj przebywasz?
Mniej więcej 5 roku w każdym roku.
Żartujesz? W takiej przestrzeni?
No tak. Widzisz, człowiek nie potrzebuje tak dużo, jak mu się wydaje, że potrzebuje.
Wąska koja. Ale zawsze masz współlokatora, prawda?
No to zależy od obłożenia załogą. Jeżeli statek nie jest pełny, to staramy się robić tak, żeby załoga zawodowa miała pojedyncze kabiny, no bo właśnie spędzamy tutaj tyle czasu, jesteśmy w pracy i trochę potrzebujemy też komfortu. No ale jeżeli jest taki rejs jak chociażby Tollshipy, że statek jest pełny, no to wszędzie śpią ludzie.
Masz ten swój mały kącik, tą małą koję, małe szafki, więc tych ciuchów też nie można nie wiadomo ile zabrać. Chciałoby się też wyglądać. Jak ty się organizujesz jako kobieta w takiej przestrzeni?
Wiesz co, jakoś nie wiem, w sumie nie mam z tym problemu tak naprawdę. To znaczy, faktycznie jest tak, że zmniejszyła mi się szafa. To znaczy, bardzo dużo ciuchów gdzieś tam zostało w ogóle u moich rodziców we Wrocławiu. i nawet przeprowadzając się do Szczecina jakoś się ze mną nie zmieściły, bo przeprowadzałam się też pociągami. Na Chopina też, tak jak mówisz, za dużo ciuchów nie biorę, bo to nie ma sensu. Więc jakoś tak te potrzeby trochę maleją. W sumie nie myślałam o tym za bardzo. Pamiętam, że faktycznie zaskoczeniem dla mnie były te pierwsze tulshipy, bo pojechałam na nie zupełnie jak zawsze na rejs z zestawem jakichś tam ciuchów najbardziej nadających się do ewentualnego zniszczenia. A tu się okazało, że bycie oficerem na tulshipach wiąże się z tym, że trzeba chodzić na oficjalne imprezy i wyglądać jak człowiek. No i biegałam po załodze i pożyczałam sukienki, bluzki, rzeczy do makijażu, jakieś buty, które nie są trampkami i tak dalej. I od tego momentu się nauczyłam, że jednak należy mieć ze sobą zawsze jakiś zestaw ciuchów oficjalnych. Natomiast to tak na co dzień w ogóle tego nie używam tak naprawdę.
Prowadź dalej.
No jesteśmy na śródokręciu, tutaj się znajdują już kabiny załogi szkolnej.
Wolę nie patrzeć w tę stronę.
Tak.
Sprawdzacie porządek w kajutach?
Na szkołach sprawdzamy, na regatach raczej nie, no bo też bierzemy poprawkę na to, że ludzie są zmęczeni alarmami, że trochę nie o to chodzi.
Ale na szkołach tych, kiedy jest młodzież, no to wy jak mama i tata, nie?
Tak, no na szkołach tak, zwłaszcza, że one trwają długo, więc gdybyśmy nie kontrolowali tego, co się dzieje, to mogłyby się nam jakieś nowe formy życia w tych kabinach ujawnić.
To jest takie szczególne miejsce. Nigdy nie byłam w rejsie na szkole, ale naprawdę się tu uczą?
No uczą. Fakt, że to jest chyba najmniej lubiane miejsce do nauki. Z racji tego, że po pierwsze jest dosyć daleko na dziobie, po drugie dosyć wysoko nad pokładem, a po trzecie no jest tutaj ciemno i zielono, więc zwłaszcza na początku rejsu, kiedy jeszcze mają chorobę morską, to klasa jest najszybszym wywoływaczem objawów. No ale tak, uczą się, nie mają wyjścia.
Są takie załogi jak teraz, reprezentacja Szczecina. To w tej klasie co się odbywa? Oglądają filmy, widziałam.
Tak, no tak naprawdę to jest takie główne pomieszczenie wspólne, w którym załoga sobie może spędzać czas. Ona jest na tyle odizolowana od reszty statku, że nie słychać, co się tutaj dzieje, więc nie budzi się śpiących ludzi na przykład. Ja zawsze bardzo staram się na to naciskać, żeby takie wspólne posiadówki się nie odbywały w mesie, bo to się niesie po całym statku. No i zawsze jest ktoś, kto próbuje spać, zawsze jest ktoś, kto próbuje złapać 3 minuty odpoczynku i to bardzo denerwuje, jak się słyszy śmiechy, chichy.
Do gadki jak dzielimy. A Patryk idzie?
Strojenia.
Raz, dwa, trzy.
Strojenia, nadszedł już czas.
Ale do prasowania, cała złoga na pokład.
Uszelki, pompuj ten brans.
Prawa luzuje, lewa wybiera.
Filtery płynie jak znów.
Należy odbój.
Bo przelicznik kto nasz wróg.
No to naprawiamy straty po poprzednim wyścigu. Podział jest taki, że na dziobie dowodzi bosman, a pierwszy oficer jest na mostku. Na sterze, albo do dyspozycji kapitana, albo na radio, w zależności od sytuacji, więc ja rządzę na mostku.
I na radiu.
I na radiu.
No właśnie, że ty jesteś oficerem radiowym.
No jakoś tak się utarło faktycznie. Parę lat temu tak naprawdę Skwara mnie tego nauczył i...
Nawet nagrodę za to chyba zdobyłaś.
No nawet nie jedną. To już też taka nasza mała tradycja. Zobaczymy, czy uda się ją w tym roku podtrzymać. Tak, no to jest moje królestwo tutaj na wyścigach tulshipowych, zwłaszcza spędzam dużo czasu. Race control, this is Frederick Chopin. Our position was 5545-2049 and our finishing time was 051330 UTC.
Also 10 minutes to the start of Class B.
Tak naprawdę w tej flocie naszej tulshipowej, bo to właściwie jest jedyna okazja, że możemy się porównać z innymi. Mamy jedne z lepszych zasięgów na radiach, lepszą łączność.
Macie pierwszego oficera kobietę, więc różne są głosy, jak to z tymi kobietami na pokładzie, więc panie kapitanie, jak ten pierwszy oficer się sprawdza?
Bardzo, bardzo profesjonalna przede wszystkim.
No i super, naprawdę super sobie radzi jako oficer i kapitan, więc znamy się dobrze i wiemy, co, kto i w jaki sposób i kiedy reaguje, tak? Na przykład zaspana kaczka reaguje dużo bardziej nerwowo niż kaczka wypoczęta.
Ja mam takie wrażenie, że ten statek przyciąga dobrych ludzi. Faktycznie od początku nie miałam problemów, żeby się tutaj odnaleźć i żeby się to zaaklimatyzować. I nawet te 2 lata przerwy, które miałam, tak naprawdę nic nie zmieniły. Część ludzi to byli ci sami ludzie, z którymi się żegnałam 2 lata wcześniej, część to byli zupełnie nowi ludzie, ale w tym samym klimacie. Ja się tutaj czułam jak w domu od samego początku. Dalej się tak czuję. Miałam nawet taki czas w życiu, że właściwie sama się z siebie śmiałam, że Chopin to jest jedyne miejsce, gdzie rozpakowuję torbę. Więc wychodzi na to, że tu jest chyba mój dom.
Mówią, że zakochać się na morzu to jest taka miłość na zawsze.
Dobre pytanie mi zadałaś. Wiesz co, wszystkie moje dotychczasowe miłości i miłostki były jakoś tam związane z żaglami, przynajmniej jeśli nie z morzem. No jak wychodzi na razie, to chyba jeszcze nie wiem, czy na zawsze. No. Jeszcze chyba się nie zdarzyło na zawsze, ale... Na pewno jest tak, że się poznaje tego człowieka na zupełnie innym poziomie. Dużo łatwiej się też wchodzi i dużo szybciej się wchodzi w relacje, bo nie ma takiego udawania. Nie ma robienia się na bóstwo przez godzinę przed lustrem, przed wspólnym wyjściem. Nie ma planowania, gdzie dzisiaj pójdziemy i czym tą drugą osobę zaskoczę i jak tu zrobić na niej wrażenie. Nie ma możliwości, że porozmawiamy sobie na miłe, przyjemne tematy przez 2 godziny, potem się pożegnamy, każdy pójdzie do siebie i będzie można ewentualnie jakieś tam gorsze momenty odreagować, bo jeżeli poznajesz kogoś na morzu, to wszystko jest naraz, to wszystko się dzieje naraz. Ten ktoś cię widzi w najgorszym twoim wydaniu, w niewyspaną, nieuczesaną, niewykąpaną, często wściekłą na to, że jesteś zmęczona. Przebywa się ze sobą 24 na dobę i pracując, i się bawiąc, i widząc też, jakie są twoje relacje z pozostałymi członkami załogi. Nie da się nic udawać. Nie ma jakiegoś tam właśnie chodzenia na grzeczne randki i takiego odkrywania się bardzo powoli i stopniowo, tylko to jest po prostu od razu podane na talerzu. Albo ci to pasuje, albo nie pasuje. Bierzesz to, albo nie.
Wzięłaś?
No, wiesz, no ten Szczecin się sam w głowie nie urodził, no, za to będę dużo mówić.
Pływałaś długo jako pierwszy, ale w końcu trafił się ten rejs kapitański, bo przecież kaczka została kapitanem i był ten pierwszy raz.
No wiesz, to w którymś momencie się robi takie jakby naturalne marzenie, znaczy jeżeli pływa się zawodowo, jeżeli się pływa jako pierwszy oficer, to wiadomo, że w głowie się gdzieś tam pojawia, że chciałoby się więcej. Domyślałam, że to będzie później, nie sądziłam, że to będzie tak szybko, ale bardzo się cieszę, że się stało. Bardzo się cieszę, że była okazja, że rejs się skończył dobrze. No i zobaczymy. Na razie jest tak, że jest nas trójka, to znaczy ani Ostry, ani Skwara nie znikają z Chopina, więc wiadomo, że ja pływam w tej chwili jako kapitan w mniejszym wymiarze niż oni. Myślę, że świadomość posiadania pierwszego oficera, który ma doświadczenie kapitańskie, to jest duży kamień z serca. Ja mam takie generalnie podejście do życia, że raczej ludziom ufam, daję im kredyt zaufania w tych kwestiach zawodowych i morskich też. Traktuję swoją załogę jako ludzi myślących. Jeśli chodzi o szkołę, to niedługo dorosłych. I staram się, no wiadomo, ustalamy jakieś reguły, bo muszą być. To jest już duża jednostka, więc i dyscyplina musi być odpowiednio większa niż na małym jachcie. Staram się ich traktować jak takich partnerów do pracy, partnerów do rozmowy, dopóki czegoś nie schrzanią. Jak się zaczyna podpadanie, no to oczywiście kredyt zaufania się kończy. Nie lubię krzyczeć na ludzi, nie lubię karać, nie lubię być tą złą, ale jak trzeba, to trzeba. No, są też takie rzeczy, których no nie można lekceważyć i reguły, których nie można łamać. Jeżeli ktoś to robi, to na pewno poniesie konsekwencje.
A jakie to są rzeczy?
No, głównie związane z bezpieczeństwem. Wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa szeroko pojętego, bo to też chodzi chociażby o punktualne przychodzenie z miasta na wachty, czy z miasta na burtę, czyli na tą, powiedzmy, ciszę nocną. No bo to też jest tak, że mówię teraz właśnie głównie o dzieciakach, że no ja jestem za nich odpowiedzialna, co by się nie działo. I dopóki jesteśmy w morzu, to tak naprawdę łatwiej jest ich upilnować, bo powierzchnia statku jest ograniczona i bardziej da się przewidzieć, na co oni mogą wpaść. A jak jesteśmy w portach, to no to wiadomo, że oni idą na miasto, chcą mieć trochę wolnego czasu i też nie można im stać nad głowami, wisieć 24 godziny na dobę, bo nie po to płyną na taki rejs. Więc taka dyscyplina ogólna też w to wchodzi, natomiast na statku jest tak, że nic nie jest bez sensu, to nic nie jest dlatego, że my mamy takie widzimisię. Jeżeli każemy być na statku o konkretnej godzinie, to dlatego, że uważamy, że niebezpiecznie jest być na przykład w mieście dłużej, albo wiemy, że muszą się wyspać, bo następnego dnia coś tam się będzie działo. Jeżeli mówimy, że nie wolno czegoś na statku ruszać, to też nie dlatego, że nie lubimy, jak nam ktoś to przestawia, tylko dlatego, że mogą nie wiedzieć, jak się używa jakichś mechanizmów, mogą coś zepsuć, mogą narobić krzywdy sobie albo innym. No i jeżeli dzieciaki tego nie słuchają, no to muszą się nauczyć, że reguły są ustalone po coś i nie wolno ich naginać. To nie jest tak, że zostałam tym kapitanem z dnia na dzień. To był długotrwający proces. Wcześniej prowadziłam oczywiście też mniejsze jednostki wielokrotnie. No tylko to jest taka inna skala. Tutaj to po prostu...
No Chopin to duży organizm.
Duży organizm. Duży organizm i właśnie to branie odpowiedzialności za niepełnoletnich. Świadomość tego, że rodzice nam ufają na tyle, żeby te swoje dzieci oddać na 2 miesiące i że to ja jestem za nich odpowiedzialna. I wszystkie pomysły, na które oni mogą wpaść, uderzą potem we mnie. Też trzeba mieć trochę jaja, żeby sobie z tym poradzić. Były takie momenty na tym moim rejsie pierwszym kapitańskim, w których akurat nic się nie działo. Statek płynął i była piękna pogoda i jakby te stresy odchodziły gdzieś tam sobie na bok. I zdarzało mi się siedzieć na pokładzie i myśleć sobie, kurczę, to się właśnie dzieje. To jest mój statek. No i to było ukoronowanie tych wszystkich lat spędzonych i tu, i w ogóle na morzu.
Czy masz wśród tych wszystkich swoich kapitanów, z którymi pływałaś, kogoś takiego, kto jest twoim wzorem jakimś, nie wiem, mentorem, kogo słuchałaś i jego prawdy są tymi prawdami na kapitańskie życie? Jest ktoś taki, czy nie ma?
Jak byłam dzieckiem, no to takimi autorytetami gigantycznymi byli moi rodzice. I długo też tak się czułam, że mierzę się z tymi swoimi autorytetami. To znaczy długo miałam takie poczucie, że chciałabym im dorównać kiedyś tam. Aż w sumie nawet przegapiłam ten moment i ktoś mi kiedyś powiedział, że no ale jak to? Przecież ty już robisz więcej niż twoi rodzice. Przecież pływasz żaglowcem jako oficer, pływasz zawodowo. To chyba już. I ja wtedy też sobie tak pomyślałam, no chyba już. I strasznie mi się to podoba, że teraz to ja mogę im coś pokazać, że teraz to ja mogę im coś w tym żeglarstwie nowego zaoferować. No a potem ostry. No co tu dużo mówić. No, to jest człowiek, któremu najwięcej w tej swojej Chopinowej karierze zawdzięczam. Bo i ten pierwszy rejs, i to pierwsze jego wystąpienie o tym, że Chopin pływa na żaglach i dopłynie tam, gdzie się da na żaglach dopłynąć. I to, że pierwszy raz zostałam oficerem, i to, że zostałam pierwszym oficerem, i to, że zostałam kapitanem.
Co cię buduje? Co daje ci siłę?
Chyba poczucie, że wszystko w życiu jest możliwe. Jakoś zawsze tak o tym myślałam i do tej pory jeszcze życie mi nie udowodniło, że nie mam racji. I taka wiara w to, że można mieć wszystko. Ja jeszcze w to bardzo mocno wierzę, że to może być niełatwe, że to może zająć dużo czasu, że można się po drodze bardzo potykać, ale że jeżeli odpowiednio się czegoś chce, to się po prostu osiąga. Chyba mam to, co chcę.
To była historia Kasi Załaman. Nie wiem, czy przechadzacie się, ale podejrzewam, że tak. Szczecińską Aleją Żeglarzy. Otóż w sobotę odsłonięto kolejną, już 16. pamiątkową tablicę, tym razem z okazji 50. rocznicy jachtu Śmiałe. W latach 1965-66 zrealizowano na nim wyprawę żeglarsko-geologiczną dookoła Ameryki Południowej. W roku 70 rejs wokół Islandii z zachodu na wschód. Takie wydarzenia należy upamiętniać. A przypomnę, że głównym celem Alei Żeglarzy jest przekazanie Związku Szczecina i mieszkańców naszego miasta z morzem właśnie. Ma być to rodzaj plenerowej wystawy opowiadającej o morzu i ludziach i Szczecinie oczywiście. I wrócimy teraz do piosenek. Taką oto znalazłam. Piękna jest. Pieśń ta jest bardzo dobrym przykładem lądowego charakteru marynarskich pieśni pracy. Śpiewali ją już zapewne Kanadyjczycy, którzy zapożyczyli ją od Indian Ameryki Północnej. Shenandoah w języku Indian z plemienia Dakota znaczy ponoć córka gwiazd. Pieśń ta spłynęła dalej z nurtem Missouri i Mississippi do Nowego Orleanu, gdzie zaczęli ją śpiewać dokerzy przy najcięższych pracach przeładunkowych, a od dokerów przejęli ją ludzie spod masztu. A któż ją wyśpiewuje i wygrywa? Charlie Haden, Pat Metheny i Jerry Douglas. A teraz odwołam się do waszej wyobraźni. Stwórzmy taką scenerię. Zimowa noc, maszty i takielunek pokryte lodem bieleją w ciemności jak zjawy. Na pokład co chwila z groźnym szumem wchodzi fala. Czwarta rano. Na pokładzie cisza. Szykują się do wielkiego polowania.
W grenlandzkich lodach, w okrutnym zimnie, wielorybie stada przyjdzie zabić nam. Nie jeden zginie harpunem trafiony, pozostanie tylko po nim wielorybi tran. Ogromne cielska w sile swej dostojne legendami weszły do historii kart. Nie jeden zginie harpunem trafiony, pozostanie tylko po nim wielorybi tran. Już cios zadany z prawnej ręki ginie, krew się strugą sączy z głębokich ran. Nie jeden zginie harpunem trafiony, pozostanie tylko po nim wielorybi tran. Wieloryb stary żywot swój zakończył, jego smutne oczy w swej pamięci wciąż mam. Nie jeden zginie harpunem trafiony, pozostanie tylko po nim wielorybi tran. Ładownie pełne głowy już skończone, lecz wrócimy tutaj na wielorybniczy szlak. Nie jeden zginie harpunem trafiony, pozostanie tylko po nim wielorybi tran. Nie jeden zginie harpunem trafiony, pozostanie tylko po nim wielorybi tran. Nie jeden zginie.
Tę piękną pieśń wielorybniczą wyśpiewał zespół Tonam i Synowie. To popularny irlandzki tradycyjny antywojenny i antyrekrutacyjny song. Posłuchajcie, jak pięknie wyśpiewuje tę pieśń zespół Sąsiedzi. Za uwagę dziękuję, Katarzyna Wolnik-Sajna. Do spotkania już za tydzień. Miłego wieczoru Państwu życzę.
Oh, my darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. Where are the eyes that were so mild, Haru, Haru? Where are the eyes that were so mild, Haru, Haru? Where are the eyes that were so mild when my poor heart you first began? Why did you ever leave me and the child? Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. Oh my darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Where are the legs with which you run, Haru? Where are the legs with which you run, Haru? Where are the legs with which you run when first you went to carry a gun? Indeed your dancing days are done, Johnny, I hardly knew ya.
With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru.
With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. You have an arm, you have an leg, Haru, Haru. You have an arm, you have an leg, Haru. Heaven and arm, you heaven and leg, you're an eyeless, noseless, chickenless egg. You'll have to be put with a bowl to beg. Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew. Happy fall to see you home, Haru, Haru. I'm happy fall to see you home, Haru, Haru. I'm happy fall to see you home from the island of Ceylon. So low in the flesh, so high in the bone. Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. It grieved my heart to see you sail, Haru, Haru. It grieved my heart to see you sail, Haru, Haru. It grieved my heart to see you sail, but from my heart you stood like bale, like a cat you dubbed up heaven's tail. Johnny, I hardly knew. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh my darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. But sad it is to see you so, Haru, Haru. But sad it is to see you so, Haru, Haru. But sad it is to see you so, and to think of you now as an object of war. But your begging still keep you warm as a boy. Johnny, I hardly knew ya. They're rolling out the guns again, Haru, Haru. They're rolling out the guns again, Haru, Haru. They're rolling out the guns again, searching for strong and Irishmen, but they never will take ourselves again. Johnny, I swear it's true, yeah.
With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy near is true, yeah. Oh my darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, Haru, Haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya, and they never will take our sons again. Johnny, I swear it's true, yeah.